W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Idź, Syn Twój żyje. We mszaliku księdza Sztetmana, we wprowadzeniu do dzisiejszej mszy świętej, ksiądz Sztetman użył pewnej metafory. Łatwiej nam zrozumieć, napisał, gdy umierającego syna dworzanina porównamy do dzisiejszego społeczeństwa. A to były lata 20. XX wieku, gdy ksiądz Sztetman pisał ów mszalik. I padły tam takie słowa. Społeczeństwo współczesne, czyli 20 lata XX wieku. Chore, słabe i niemalże umierające. Ratunek jest dlań jedynie w Bogu. Pokorne wyznanie winy i pokorna prośba o ten ratunek jest niezbędnym warunkiem uzyskania miłosierdzia i przebaczenia Bożego, pisze ksiądz Sztetman. Autor napisał te słowa, gdy Holandia, dla przykładu, była prawdziwą potęgą misyjną Kościoła katolickiego. Ci kapłani i misjonarze najczęściej pochodzili z wielodzietnych, głęboko katolickich rodzin. A co mamy dziś? Jeśli święty Paweł napominał w swoich czasach: baczcie pilnie, abyście postępowali z uwagą, nie jak nieroztropni, ale jako mądrzy, wyzyskując czas, ponieważ dni są złe. Co powiedzieć o dzisiejszych dniach? Kiedyś, jak zauważył pewien kaznodzieja, katolicki ojciec w Holandii marzył, by jego syn ożenił się z Holenderką, katoliczką. Później, żeby chociaż z Holenderką. Potem, żeby chociaż z białą. A dziś, żeby przynajmniej z kobietą. Opłakany stan współczesnego świata można zobaczyć, gdy spojrzymy na stary kontynent. Cywilizacja łacińska w większości tych krajów jest w ruinie. Pozostała tylko zewnętrzna fasada. Jeśli to wszystko się jeszcze toczy, to tylko siłą rozpędu. Współczesny świat zachodu to już nie chory, ale trup. Nie trudno wszak sobie wyobrazić, że egoistyczne do szpiku kości społeczeństwo, które obustwiwszy zachciankę dla czczej rozrywki złamało niemal wszystkie możliwe tabu, nie cofnie się przed niczym, gdy zajrzy mu w oczy głód, gdy jakiś poważniejszy kryzys do końca zetrze już dziś świecącą dziurami warstwę kultury. Człowiek ponowoczesny stopniem zdziczenia dalece przewyższy najprymitywniejszego z barbarzyńców. Corruptio optimi pessima, tak pisał Jerzy Wolak w komentarzu do książki Cormaca McCarthy'ego pod tytułem Droga. Ratunek jest tylko w Bogu, pod warunkiem wyznania swoich win. O tym mówią teksty dzisiejszej mszy świętej, introitu, sekrety i postkomunii. Lekcja ze świętego Pawła nawołuje, byśmy wyzyskiwali czas roku, a kto wie, czy nie schyłku naszego życia, bo dni są złe. Dworzanin, którego syn chorował, dopiero wtedy ucieka się do Pana Jezusa, gdy syn umiera. Bardziej jeszcze grzeszy niedbalstwem w sprawie zbawienia, że dopiero wtedy Pana Boga szuka, gdy stara się o duszę, gdy starają się o duszę bliźniego, gdy już człowiek kona, gdy już nie ma żadnej nadziei na uzdrowienie. W księdze Syracha znajdujemy następującą przestrogę. Nie mów, miłosierdzie Pańskie wielkie jest nad mnóstwem grzechów moich, zmiłuje się. Miłosierdzie bowiem i gniew od Niego prędko przybliżają się, a na grzeszniki patrzy gniew Jego. Nie omieszkaj nawrócić się do Pana, a nie odkładaj ode dnia do dnia. Nagle bowiem przyjdzie gniew Jego, a czasu pomsty zagubi cię. To w rozdziale 5. Późna pokuta, jak powie święty Augustyn, rzadko jest prawdziwą. Dzisiejsza Ewangelia każe nam z wielką nadzieją prosić Boga. Nawet niedoskonała wiara dworzanina zostaje wynagrodzona w sposób większy, niż się spodziewał. Daleko było mu do wiary setnika. Przypomnijmy sobie, setnik wierzył, że Pan Jezus ma moc Bożą, że jest w stanie uleczyć uzdrowić chorego na odległość. Tak? Ten tutaj, jak słyszymy, jeszcze się upewniał w drodze. Jeszcze pytał o godzinę. Prosi o zdrowie syna, lecz on sam bardziej choruje na duszy niż jego syn na ciele. Powie biskup Krynicki, a tym niebezpieczniejsza jest choroba rodzica, że sam jej dobrze nie znał. Pan Jezus okazuje tutaj swoją boską moc. Nie tylko uzdrawia syna, ale co ważniejsze, poprzez ojca udziela daru wiary wszystkim domownikom. Przy okazji tutaj zwróćmy uwagę na taką rzecz, która się pojawia. Dzisiaj mamy niebezpieczeństwo wiary magicznej. Ono się pojawia bardzo często w różnych sektach, zielonoświątkowych, protestanckich sektach. Jeśli coś nie działa, to znaczy, że nie jest prawdą. A nie tak Pan Bóg tutaj na tym świecie steruje naszymi losami. Nie tak Pan Bóg decyduje. Tak samo sakramenty święte nie działają magicznie. Uważajmy na wiarę magiczną, która płynie, która do nas zaraża od strony sekt protestanckich. Jeśli coś nie działa, to nie znaczy wcale, że Pan Bóg nie działa. Sakrament działa, jak wiemy, jeśli jest ważnie wyświęcony kapłan, tak? Jeśli jest też odpowiednia forma i materia, sakrament powinien zadziałać, ale on ma przede wszystkim działanie w sferze duchowej, nie w sferze materialnej, nie w sferze doczesnej. Jeśli czekamy na natychmiastowe działanie, jest to pułapka, diabelska pułapka. Pan Bóg nie tak w ten sposób działa w doczesności. Najważniejsze jest to, żebyśmy się zbawili, tak? Czyli pod koniec śmierci, pod koniec naszego życia, w czasie, gdy zbliża się śmierć, wtedy powinno się dopiero okazać, czy sakrament był skuteczny, czy też nie. Wszelkie inne dywagacje tego typu, rozumienie jest, tak jak powiedziałem, magiczne. Jest to heretyckie, jest to protestanckie rozumienie sakramentów. Sakramenty, zwróćmy uwagę zresztą na choćby na świętych. Tak? Kiedyś wspominałem o świętym Hiobie. Jest to księga szczególna, księga, o której Chesterton powiedział, że bije na głowę wszelkie księgi, eposy, które są pisane w starożytności. I teraz zwróćmy uwagę na naszych świętych. Choćby jutrzejsza święta Jadwiga, nazywana Śląską. Ona właściwie powinna być nazywana Królową Polski, ponieważ jej mąż zdobył prawo też do Krakowa. Czyli jest to królowa, nie tylko księżniczka, ale też w każdym razie monarchini, która powinna mieć prawo do władania Polską. Pochodziła, jak wiemy, z Bawarii, była doskonale przygotowana do swojej roli, ale była też kobietą niesamowitą, kobietą świętą. 7 dzieci zrodziła Henrykowi Brodatemu, z czego tylko dwoje dzieci dożyło do wieku dorosłego. I jeden z tych, jej syn, został, jak wiemy, zabity przez Mongołów w bitwie pod Legnicą. Jego głowa była obnoszona w triumfie po obozie tatarskim, po obozie mongolskim. Czyli w jej życiu nie było tak, jak w życiu świętego Hioba, że Pan Bóg dał Hiobowi, jak wiemy, jeszcze raz tyle samo dzieci, tak, i 2 razy więcej majątku. Święta Jadwiga przeżyła tragedię w swoim życiu. Z jej 7 dzieci, tak jak powiedziałem, 5 nie dożyło wieku dorosłego. I Henryk Pobożny, jej syn, został zabity w bitwie pod Legnicą. Jej córka wstąpiła do opactwa, które założyła też ze swoim mężem w Trzebnicy. I takie było życie naszych przodków. Życie, w którym Pan Bóg ich nie głaskał. Czy Pan Bóg automatycznie dawał im za to, że przyjmowali sakramenty prawdziwie katolickie, dawał im automatycznie w tym życiu jakieś dobre rzeczy, tak, o których myślimy, że są dobre? Właśnie nie. Nie łudźmy się, że Pan Bóg ma obowiązek dawać nam na tym świecie tylko i wyłącznie głaski, tylko i wyłącznie nas tutaj podnosić cały czas, każdego dnia, dawać nam rzeczy, które są dla nas przyjemne. Tak powiedziałem, jest to niebezpieczeństwo, które płynie przede wszystkim, tak jak wspomniałem, z rozumienia protestanckiego wiary. Nasze życie jest po to, żebyśmy się dobrze przygotowali na życie wieczne i żebyśmy odpokutowali także na tym świecie za grzechy, które popełniamy. Jeśli Pan Bóg będzie tak łaskawy, że nam to da, taką możliwość. Nasze prośby nie zawsze są wysłuchane. Często też dlatego, że źle prosimy. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz, pisze święty Jakub. Pan Bóg bada serce. Prośby pochodzącej z niedowiarstwa nie wysłucha. Jednak gdy jest w niej choć trochę wiary, choć jest niedoskonała, Pan Bóg daje więcej niż człowiek się spodziewa. Ale tak powiedziałem, nie koniecznie w tym świecie. Najdoskonalszym rodzajem modlitwy jest najświętsza ofiara, czyli msza święta. Według katolickiej nauki cele są tej pierwszej modlitwy, największej, są cztery. To jest bardzo ważne, byśmy zapamiętali je w odpowiedniej kolejności, bo to jest wzorzec modlitwy. Pierwszy cel to oddanie Panu Bogu czci należnej, czyli największej. Latria się nazywa po grecku. Drugim jest dziękczynienie za to, co dla Pana Boga otrzymujemy. Trzeci cel to przebłaganie za grzechy, którymi obraziliśmy Pana Boga, nieskończony Jego majestat. I ostatni, czwarty cel najświętszej ofiary to prośba o potrzebne łaski. Na końcu jest prośba. A jak często, jak to mówi nasze przysłowie, mówimy jak trwoga to do Boga, tak? Czyli w pierwszej kolejności zwracamy się do Pana Boga, by nam coś dał, by nam coś przebaczył, od czegoś nas ochronił. A tutaj na pierwszym miejscu zawsze jest przede wszystkim uwielbienie Pana Boga. Czyli to powinno być naszym głównym celem. Jednak i od tego dworzanina możemy się nauczyć, że doświadczając tak wielkiego miłosierdzia, mamy też starać się oddzięczyć, pozyskując dla Pana Jezusa Chrystusa serca naszych bliźnich, tak jak się stało to w życiu owego dworzanina, który, jak słyszeliśmy, sam się nawrócił, a także cały dom jego się nawrócił. I bierzmy sobie tę naukę do serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.